gość Radia Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu.
Na wieki słowa.
Poprosiłem o rozmowę ojca Mitrata Andrzeja Jakimiuka. Ojcze Andrzeju, przyszło się wam służyć w parafii w gminie, która chyba w tej chwili jest najbardziej medialna w całej Polsce. Chyba nie ma człowieka, który by nie słyszał o Dubiczach Cerkiewnych.
No niestety. Pytają mnie często, co się dzieje na granicy, a ja nie wiem, gdzie granica. Bo od nas 16 kilometrów. Graniczna parafia to Werstok, która sąsiaduje bezpośrednio z Białorusią. Tym niemniej naprzeciwko w szkole u nas stacjonuje wojsko. Mamy świadectwo tego, że są rozjeżdżone drogi, no i lekcje podwórkowej łaciny codziennie tutaj dla młodzieży, prawda, szkolnej. No ale jest jak jest, nie mamy wpływu na to. Także tym bardziej katecheci mają za zadanie tłumaczyć dzieciom, że jest sytuacja taka, a nie inna, że ze względu na brak budynków koszarowych, prawda, żołnierze korzystają z budynku szkolnego. No i tak jakoś. Tak
jest jak jest.
Jest jak jest.
Ale służba w takiej przygranicznej parafii to wam nie nowina. Byliście w młodszych latach w takiej parafii, która też była na granicy, tylko że...
polsko-słowackiej, tak.
Ale może ojcze o tym troszeczkę później, bo tak naprawdę to wy Podlasiakiem.
Tak, ja się urodziłem tutaj niedaleko. W Czyżach się urodziłem. W Klejnikach wyrastałem do 7 lat, zanim do szkoły poszedłem, a już do szkoły wróciłem do rodziców i po szkole podstawowej wówczas przyjmowano do seminarium duchownego. Poszedłem do seminarium, gdzie równocześnie mieliśmy zajęcia seminaryjne, a po południu w liceum ogólnokształcących dla pracujących. Gmina Czyże, czy ziemia na terenie gminy Czyży jest urodzajna, nie powiedziałbym. Ale naród pracowity. Pracy było dużo na gospodarce. U mnie ojciec akurat był troszeczkę ułomny. Miał jedną nogę krótszą. Ale dziadek... Z kolei ojciec, który był 50 lat cerkownikiem, stróżem cerkiewnym, zaczynał swoją posługę w cerkwi jeszcze w czasie bieżeństwa w Ufie na Uralu. Tam się urodził mój ojciec. Także dziadek nas trzymał krótko, jeżeli chodzi o sprawy duchowe. Do cerkwi nie było możliwości, żebyśmy nie poszli, cała rodzina, prawda? I tak zostaliśmy wychowani i tak praktykujemy do dnia dzisiejszego. W Czyżach mieszka mój brat z rodziną, na Nowym Mieście bratanek i bratanica z rodzinami mieszkają, także wnuk brata przysługuje w cerkwi georgijewskiej. Także rodzina moja jest związana bardzo mocno z cerkwią i ukorzeniona w prawosławiu.
Ojcze, po seminarium to troszeczkę tutaj na Podlasiu byliście, ale tak niedługo.
Na Podlasiu ja tutaj zaczynałem swoją posługę dla cerkwi w charakterze psalmisty. W początku w Telatyczach, tutaj niedaleko. Później po 7 miesiącach zostałem przeniesiony do Orli i tam 2,5 roku pracowałem, tam się ożeniłem i wyświęcony zostałem na diakona. Jeszcze przez kilka miesięcy byłem diakonem, a później jego eminencja świętej pamięci Władyka Wasilij no, skierował mnie na Lemkowszczyznę. Było tak, Władyka Wasilij był taki specyficzną miał, że tak powiem, metodę. Przed Paschą, w Wielkim Poście, wzywa mnie do siebie i mówi: ojciec Andrzej, czy ty możesz wyobrazić sobie sytuację, żeby w twoich czyżach na Wielkanoc nie było służby? Ja mówię: Władyko, nie mogę wyobrazić sobie. No widzisz, synu, a są takie miejsca, takie parafie, gdzie może nie być służby. Dlatego, że nie mam duchownych, nie mam kogo posłać. Ja poniał tonki namiok na krupne obstajatelstwa. I mówię: Władyko, no cóż, pewnie sugerujecie, żebym się wyświęcił na prezbitra. No, no właśnie o to chodzi. No właśnie o to chodzi. Ja mówię: no cóż, ja jestem wojną Chrysta Boga naszego, waszym poddanym, gdzie ja, co zadecydujecie, to będzie. No, on objął mnie i mówi: no tego od ciebie oczekiwałem i tego, i będę wdzięczny. No cóż, od razu mi wyznaczył termin na Błagowieszczynie według kalendarza gregoriańskiego po nowym stylu, dzień moich święceń. Wielki Post miał się ku końcowi. Wyświęcił mnie na prezbitra w poniedziałek, a w czwartek już otrzymałem dekret do Żdyni. W ówczesnym województwie rzeszowskim i pojechałem do ówczesnego dziekana, później biskupa, arcybiskupa Adama, żeby zjawić się w niedzielę palmową, wierbne woskresienie, do miejsca przeznaczenia na pierwszą moją parafię. No i tak.
Kiedykolwiek tam byliście, czy nie w Żdyni? Wcześniej jeszcze?
Nie, nie byłem. Nie byłem. Nie miałem pojęcia. Mój dobry znajomy, później kum, odradzał mi: gdzież ja spenetrowałem ten teren, widzisz, tam cerkwie pokrzywą zarastane. Ja mówię: słuchaj, ty mnie nie odstraszasz, a wprost twierdzasz w tym, że no jeżeli tak jest, to trzeba, żeby ktoś się zajął tym, wykarczował tą pokrzywę, prawda, i doprowadził do porządku. Matuszka nie miała nic przeciwko temu, też nie wiedziała gdzie, co i jak. Powiedziała to w obecności metropolity, na audiencji, pierwszej wspólnej naszej audiencji u metropolity, powiedziała: gdzie baciuszka, tam i ja. Metropolita bardzo długo to wspominał i na każdym, w cudzysłowie mówiąc, odpuście, chwalił moją i matuszki postawę. Dopóki ja stanowczo nie prosiłem już o przeniesienie, dlatego że no, metropolita troszeczkę niepotrzebnie wyszedł z obietnicami terminów. Powiedział dwa, maksimum 2,5 roku. Ja przez 5 lat, czyli podwójny termin, siedziałem spokojnie, a później w związku z tym, że warunki były fatalne, zajechaliśmy z matuszką na naszą pierwszą parafię. Nie było w ogóle gdzie mieszkać, w ogóle nie było domu, chyba nie, bo poprzednik świętej pamięci ojciec Jerzy Krysiak dojeżdżał z Łodzi na niedzielę, a parafia była bez opieki.
U lata 70.
Tak, 72 rok. Zajechałem, ani jedna osoba nie była w spowiedzi przez cały post. Nie było nabożeństw i tak ludzie samopasem chodzili. Ale dzięki temu, że przyjeżdżał, chociaż sporadycznie, ale przyjeżdżał, parafia została uchroniona, bo było różnie. Było tak, że W Żdynie było współużytkowanie z kościołem rzymskokatolickim świątyni i nieuregulowane. I tak, który pierwszy z duchownych przyszedł do cerkwi, ten odprawiał, a drugi musiał czekać. Nas było do maja dwóch. Władyka metropolita zadecydował, że w Gladyszowie, w filiach w Gladyszowie i w Regetowie będzie odprawiać ojciec Jerzy Krysiak, natomiast dla mnie została Żdynia, Konieczna i Czarny, bo na terenie parafii było 5 świątyń. Czarny właściwie tylko na papierze, bo tam 2 rodziny tylko mieszkały i raz w roku na święto świętego Dymitra w listopadzie chodziliśmy na pieszo z grupką parafian ze Żdyni, z Koniecznej i tam odprawiałem nabożeństwo. Cerkiew była w fatalnym stanie, podłogę powyrywali, bez oczywiście okien, wandale szukali skarbów w środku, doły powykopywane i groziło zawalenie się. Obecnie ta cerkiew jest w skansenie w Nowym Sączu. I czas od czasu, na ile wiem, prawda, tam unicki duchowny odprawia. W Czarnym była cerkiew prawosławna, był dekanat, nawet była mała poligrafia. Ojciec Jerzy Pawlyszyn wydawał słowo, był dziekanem okręgu gorlickiego. Wtedy było, no dużo było ludzi. Cerkiew umacniała się. Za 10 lat procesu powrotu unitów do cerkwi prawosławnej na tym terenie powstało 62 parafie prawosławne. Akcja Wisła ten proces przerwała. W ogóle, prawda, zanikło życie parafialne, nasze prawosławne, ale też i unickie. Ludzie zostali, jak wiemy z historii, wywiezieni na północne i zachodnie ziemie, rozrzuceni. No i zamarło życie cerkiewne, ale nie do końca. Ale nie do końca, bo ci z parafian, którzy pracowali na posadach państwowych, załóżmy w tymże Czarnym, o którym mówię, był taki świętej pamięci Mikołaj Chwalik, który był u ojca Jerzego Pawlyszyna, proboszcza i dziekana, prawda, czarniańskiego i gorlickiego dziekana, był bibliotekarzem. Zachował bardzo pokaźną bibliotekę, zbiór, prawda, literatury cerkiewnej i nie tylko cerkiewnej. Część otrzymałem od niego i do dnia dzisiejszego przechowuje jako drogocenną pamiątkę tego okresu i w ogóle o tych bardzo dobrych ludziach. Ja bardzo serdecznie wspominam Łemków. Jest to bardzo dobry naród. Naród, który wycierpiał bardzo dużo z tego powodu, że utożsamiano go z Ukraińcami, a Łemkowie nazywali i nazywają siebie Rusinami i wcale nie utożsamiają się, przynajmniej wtedy, jak ja byłem na tamtym terenie, to jeżeli ktoś Rusina, Łemka nazwał Ukraińcem, to on poczuł się obrażony. Dla mnie jeden Ukrainiec już z kolejnej mojej parafii, prawda, z Sanoka, powiedział, że ojcze, dla Łemków trzeba jeszcze raz urządzić Tellerhof, czyli obóz koncentracyjny, żeby oni zrozumieli, że oni nie są Rusinami, tylko że są Ukraińcami. Efektem takiego toku myślenia jest to, co mamy dzisiaj na Ukrainie.
Ojcze, ale duchowny nie żyje tylko stanem duchownym. Zajechaliście tam do Żdyni z żoną.
Nikogo i z małym synem półrocznym. Przyjęli nas tak, jak najbardziej, że tak powiem, krewnych, znajomych, tak jakbyśmy tam byli od X czasu. Dla mnie powiedział parafijanin po pierwszym nabożeństwie, właśnie w niedzielę palmową, gdy odprawiłem w Żdyni pierwsze nabożeństwo, nikt mnie nie wprowadzał, sam się przedstawiłem. Wiedziałem, że od dzisiaj przeprosiłem, że nie znam języka łemkowskiego, ale zapewniłem, że będę starać się nauczyć. Wychodzę z cerkwi, stoją ludzie gremialnie, jak byli na nabożeństwie, wszyscy czekają. Myślę, zaraz mi powiedzą, tam poroch, a tam boch, zabieraj się i jedź skąd przyjechałeś. A taki świętej pamięci Stefan Dziamba, późniejszy mój starosta, mówi po lemkowsku, bo nie bardzo jeszcze rozumiałem, ale tego, otcze, nic się nie trapte, my duże dobre was wszystko zrozumieli. Nic się nie przejmujcie, my was bardzo dobrze wszystko zrozumieliśmy. I prawdę mówiąc, to miałem nadzieję, że nawet troszeczkę prowokowałem ich do tego, żeby pojechali do metropolity i poprosili o drugiego tego, żebym mógł wrócić skąd przyjechałem. Ale nie udało się. Żadne moje, no troszeczkę tylko zamierzone, ale nie do końca, bo pamiętałem, że przyjechałem tutaj, żeby służyć Bogu i ludziom, prawda, i cerkwi prawosławnej. No więc nie zdały egzaminu, nie przyjęły się, natomiast mnie nadal bardzo serdecznie ludzie przyjmowali, odnosili się i czułem się wśród nich jak w krzyżach.
Zniszczenia powojenne duże były?
Może nie tyle powojenne, co po akcji Wisła. No oczywiście to było po wojnie, ale to nie bezpośrednie działania wojenne przyczyniły się do tego, tylko polityka ówczesnych władz PRL-owskich, prawda. No świątynie pozostały bez opieki, co cenniejsze i w bardziej ludnych miejscowościach. Oczywiście Kościół rzymskokatolicki zajął, a takie mniejsze świątynie w mniejszych miejscowościach, jak na terenie właśnie mojej parafii, jeszcze było w Czarnej zburzono, w Radocynie zburzono, zamieniano na obiekty nieprzeznaczone do kultu religijnego. Załóżmy w Gładyszowie największa liczba naszych parafian. Na terenie parafii wieś gminna zabrano cerkiew, która była pobudowana przed samą wojną w 1938 roku. W huculskim stylu stoi do dnia dzisiejszego jako kościół. Bardzo piękna cerkiew. A vis-a-vis, z drugiej strony ulicy, znajduje się do dnia dzisiejszego kaplica, którą ówczesny proboszcz rzymskokatolicki zamienił na stajnię. Świnek hodował. Mój poprzednik, wspomniany już świętej pamięci ojciec Jerzy Krysiak, przejął ten obiekcik zdewastowany do granic przyzwoitości. przejął z 1,5-metrową, jak sam mi mówił, warstwą obornika. Oczyścili, wywieźli, prawda, umyli i przystosowali do odprawiania nabożeństw. I ja tam jeszcze odprawiałem. W 80., jeżeli dobrze pamiętam, bez zaglądania do kroniki, trzecim roku, wraz ze starostą cerkiewnym, który był rzemieślnikiem, właśnie zajmował się budową w drewnie budynków, rozebraliśmy doszczętnie ten obiekcik i z nowego 90% materiału zbudowaliśmy nową kaplicę, która do dnia dzisiejszego służy dla wiernych, ale obecnie tam w pobliżu obecnej tej właśnie cerkiewki jest budowana nowa cerkiew. Już jest pod dachem przykryta i wierzymy, że niedługo będzie oddana do użytku, czyli wyświęcona nowa cerkiew. To wszystko jak ziarenko rzucone do ziemi, prawda, wyrasta, podlewane przez ludzi, w tym wypadku modlitwą i wiarą grupy parafian. Nie wiem, ile ich teraz tam zostało. Za moich czasów w Gładyszowie było 36 rodzin. Ale ja zawsze mówiłem, że naprawdę byli cenni, godni uwagi i oddani bezgranicznie dla cerkwi.
No a wam było gdzie, że tak powiem, głowę położyć, jak zajechaliście?
Nieomalże w to samo popołudnie, gdy zajechałem, pocztą pantoflową został zwołany parafialny aktyw wiejski i stali radzić, co mają zrobić, gdzie duchownego, bo na razie zatrzymałem się u parafian, tam gdzie dziekan ówczesny świętej pamięci Władyka Adam mnie zostawił z walizką, matuszką i synem, i u nich zatrzymałem się u państwa Hajtków i radzili, no i wymyślili. We wsi stał budynek, pożydowska karczma. Przez 20 lat stał nienakryty nawet. Później jakiś tam pożar był we wsi, wyciągnęli z pożaru blachę i przykryli, ale oczywiście nie można było felcować, nie tego, to tak, położyli jedna przy drugiej i gwoździami przybili i tak budynek stał się plebanią. I tak trzeba było nie mieszkać. Syn, który teraz jest duchownym, stojąc w lóżeczku, wydłupał na wylot ścianę i pokazuje, że dmucha. Mamo, ufaj. Zmieniły się czasy. Niestety zmieniło się podejście duchownych do cerkwi. Jak Władyka Adam często zwykł powtarzać, obecne pokolenie to bezideowne pokolenie. Ale dzisiaj mamy też światłych duchownych, dzięki Bogu, duchownych oddanych, którzy chcą służyć Bogu, ludziom i służą. I oczywiście służą teraz o wiele, można powiedzieć, nawet lepiej na parafiach ukształtowanych, no ale tej idei poświęcenia dla cerkwi może jest mniej niestety.
Wasza parafia w Żdyni to również miejsce, z którego, że tak powiem, wywodzi się świętość świętego Maksyma Sandowicza. Czy jak ludzie, była pamięć wśród ludzi, no inaczej być nie mogło, ale jaka była świadomość ludzi?
Była. W każdym domu prawosławnym i nie tylko zresztą prawosławnym, bo był on czczony również jako patriota lemkowski, znajdował się portret męczennika świętej pamięci, ojca Maksyma. Ja jak zajechałem, to jeszcze żył i był psalmistą w koniecznej, w filialnej cerkwi świętej pamięci Józef Szewczyk, który razem z matuszką ojca Maksyma, z Pelagią Sandowicz, był w Tellerhofie, w obozie koncentracyjnym, który był, można powiedzieć, kolegą ojca Maksyma, bo mniej więcej rówieśnikami byli, prawda, i konieczna od Żdyni 3 kilometry, także kolegowali się. I nie tylko ten jeden. Pamięć o ojcu Maksymie była bardzo żywa do kanonizacji, no oczywiście po kanonizacji Łemkowie, że tak powiem, Bogu dziękują za to, że mają świętość ze swego grona, ze swego ludu, kapłana, męczennika Maksyma, która przyczyniła się do utrwalenia wiary prawosławnej na tym terenie. Zawsze w najbliższą niedzielę w święto Świętej Trójcy, jak Lemkowie mówią, zeleny świata, po liturgii szliśmy, nie wiem, chyba i nadal kontynuują tą tradycję, bo Łemkowie nie zapominają swoich tradycji, na cmentarz właśnie i odprawialiśmy pierwszą panichidę przy grobie świętej pamięci męczennika ojca Maksyma, wtedy do kanonizacji, prawda? A później już procesyjnie, bo procesyjnie szliśmy i procesyjnie, nie tak jak u nas, załóżmy, na Podlasiu, że indywidualnie każdy tam prosi duchownego do grobów swoich bliskich, prawda? Tam procesyjnie wszyscy przy wszystkich grobach uczestniczyli w modlitwie za tam spoczywających. Także to taka więź duchowa całego społeczeństwa ludzi wierzących. W Żdyni miałem wspomniane 4 punkty filialne. Nie było tak jak teraz, że usiadł do samochodu i pojechał. To znaczy, może anegdotki, może tak dla obrazu. Do apostoła Piotra trafia 3 kierowców. Apostoł pyta pierwszego, no, co cię do mnie przywiodło? W jaki sposób do mnie trafiłeś? Mówię, a no wiesz, no, kupiłem nowego Mercedesa, noga ciężka, no na zakręcie nie wyrobiłem i jestem tutaj u ciebie. Dobrze. Drugi, bodajże Francuz, mówi, no żonę gderliwą mam i zagadała mnie tego, a też szybkość była. No i rozbiłem się i jestem tu u ciebie. A trzeci, nasz rodak tutaj z Polski, poczerwienił się i mówi, a u mnie troszkę inna sytuacja. Ja na kredyt syrenkę wziąłem i z głodu tu jestem u ciebie. No więc dlaczego mówię to? Jeździłem rowerem od cerkwi do cerkwi, a odprawiałem 2 liturgie i wieczernie, czyli w 3 cerkwiach w każdą niedzielę odprawiałem. I trzeba było właśnie albo na pieszo, albo rowerem. Zimą przyjeżdżali, a latem niestety musiałem sam radzić. I kupiłem używaną syrenkę. No i już wtedy była troszeczkę sytuacja bardziej klarowna. No więc byłem proboszczem w tej parafii. Później z chwilą, gdy została restytuowana diecezja Przemysko, wówczas się nazywała Nowosądecka, synod biskupów nie sam metropolita, a synod biskupów skierował mnie do Sanoka, do pomocy dla władyki Adama, nowo wyświęconego na biskupa. Pojechałem do Sanoka. W Sanoku również była filialna cerkiew w Zagórzu. W Sanoku byłem przez rok czasu tylko, bo trafiłem w gorsze warunki. W parafii Żdynia już kupiłem dom w Gładyszowie, nowy dom, niewykończony, sami wykończaliśmy, prawda, na plebanie. Już była i woda, już było, prawda, no, łazienka i tak dalej, czyli warunki już takie bardziej komfortowe. Natomiast do Sanoka zajechałem, w Sanoku znowu nie ma gdzie mieszkać. Władyka Adam sam mieszkał w jednym pokoju z niedużą kuchnią i korytarzem. To cała rezydencja była biskupia. No więc zaproponowałem i umówiłem się. Władyka Adam przyjął moją propozycję, że ja postaram się załatwić mieszkanie dla proboszcza sanockiego w bloku pod warunkiem, że ja przyniosę na stół, klucze położę dla władyki, a władyka podpisze przeze mnie napisaną zwolnienie kanoniczne, odpustknuju tak zwane. Tego. Władyka z oporami, ale podjął propozycję, oczywiście nie wierząc, że to jest do spełnienia. Nie wiem, tylko jeden Bóg zdołał, że tak powiem, podjąć i pomóc mi wypełnienie tej propozycji. Otrzymaliśmy jeszcze niewykończone w bloku mieszkanie, z tym, że było to mieszkanie rotacyjne do czasu wykupienia przez parafię, bo taka deklaracja była ze strony parafii, całego budynku, w którym mieściła się kuria. Był to dość obszerny, dwukondygnacyjny budynek byłego internatu, a poprzednio była to plebania. Plebania bardzo taka ekskluzywna. Władyka no troszeczkę poczuł się zakłopotany, no ale słowo się rzekło. To mówi, ojcze, wiesz co, przewieź jeszcze cerkiew z Serednicy za Łuszczykami Dolnymi do Rozdziela koło Gorlic. No tak, a żeby przewieźć cerkiew, to trzeba uzyskać pozwolenie. Z tym nie było problemów, bo cerkiew była walącą się. Jedna ściana była rozebrana przez wandali, w ogóle pochylona, i konserwator wojewódzki, wtedy nowo powstałego województwa krośnieńskiego, że tak powiem, miał dylemat, co z tym obiektem zrobić. Przystał na propozycję, z tym, że partycypować w kosztach. No więc zmobilizowaliśmy właśnie społeczność łemkowską, załatwiliśmy transport i, prawda, majstrów do rozbiórki i przewieźliśmy tą cerkiew do Rozdziela, gdzie do dnia dzisiejszego stoi cerkiew połunicka, po akcji Wisła zamieniona na kościół do dnia dzisiejszego. Tam były takie troszeczkę spory, dochodziło nawet do nieprzyjemnych sytuacji międzykonfesyjnych. No ale przewieźliśmy, złożyliśmy, jako że to było już jesień, był wrzesień. Ja powiedziałem dla władyki Adama, że władyka, bywali dni, gulali my, teraz gulajcie wy. Ja załatwiłem, przewiozłem, złożyliśmy, przykryliśmy. Budować ja już nie chciałbym. I rad niewola, Władyka Adam dał mi odpusknuju. Ale dał mi odpusknuju do ludzkiej diecezji. Dlatego, że na ingresie 30 października 84 roku Władyka Szymon poprosił mnie do siebie i zaproponował mi przejście do Łodzi i objęcie probostwa ludzkiej katedry, no i z dodatkami dziekan łódzki, sekretarz kancelarii. Zgodziłem się dlatego, że Władyka świętej pamięci metropolita Bazylii nie bardzo widział mnie na terenie diecezji warszawsko-bielskiej, gdyż jego zdaniem zdezerterowałem z jego diecezji, stosując fortele, o których wspomniałem. No więc poszedłem do Łodzi. A gdy zajechałem do Władyki i z zapytaniem, gdzie mam przejechać, gdzie mam mieszkać, powiedział, słuchaj, na razie są problemy. Na razie są problemy z mieszkaniem, ale tutaj mieszka taka staruszka, która bardzo choruje i lada dzień może zwolnić mieszkanie. I tak było. Ale to mieszkanie 24 metry, a ja z trójką dzieci. No ale było jak było. No. Nie chciałem zawisnąć w próżni między Sanokiem a czymś tam jeszcze i zrezygnować z Łodzi. No więc przyjąłem, jak z jeca, tak i do końca. Jak pod górkę, to cały czas. Po 2-3 miesiącach Władyka Szymon został poslany na roczny urlop, a Władyka świętej pamięci Jeremiasz z Wrocławia obsługiwał diecezję i wrocławsko-szczecińską, i ludzko-poznańską. Władyka Szymon na mnie bardzo się obraził, że ja nie wystąpiłem przeciwko Władyce Jeremiaszowi, bo społeczeństwo ludzkie też się podzieliło na dwie części. Ale jako, że to społeczeństwo to ludzie światli i wysoce wykształceni w większości, to ten podział był umiarkowany, aczkolwiek też przed Władyką Jeremiaszem w jedną z niedziel zagipsowali otwór w zamku, żeby nie mógł się dostać. Oczywiście nie Władyka otwierał, tylko ja otwierałem, albo starosta otwierał cerkiew. Ale taki incydent był niestety. Ale Władyka Jeremiasz ze swoją wrodzoną inteligencją i spokojem poprosił delegację parafian i z nimi rozmawiał. I tak pomału sytuacja jakby się unormowała. Tym niemniej przed rocznicą mego pobytu w Łodzi na wiosennym sesji Soboru Biskupów Władyka Szymon został już niejako przywrócony do obowiązków, ale przed tym postawił warunek, że muszą być zabrani ci, którzy służyli z Władyką Jeremiaszem. Pierwszy proboszcz musi opuścić parafię. Ale tak, Władyka Jeremiasz postawił warunek, że ja nie chcę, żeby zostali skrzywdzeni ci, którzy ze mną służyli. Tak. Więc prosiłbym o przeniesienie ojca Andrzeja z Łodzi do Narwi, ojca protodiakona i kierowcę Władyka zabrał ze sobą, przepraszam, SMS. I tak ja znalazłem się w Narwi. Zajechaliśmy do Narwi z matuszką, a w Narwi w domu parafialnym mieszka matuszka wdowa z dziećmi, Popławska. A drugi dom parafialny, dom psalmisty, Ojciec Piotr zaczął remontować. Podnieśli, część wyrzucili ścian. Pojechał po materiał i zginął. Ja zajeżdżam, a dom stoi na słupach tylko. I też zamieszkałem u parafian, prawda? No ale jakoś Bóg dopomógł i jesienią na Michaiła w listopadzie już mogłem przewieźć z Łodzi moją rodzinę do Narwi, do tego odremontowanego domu psalomszczyka. I tam mieszkaliśmy do końca pobytu w Narwi. Narew też wspominam bardzo dobrze. Ludzie bardzo serdecznie przyjęli mnie. Może dlatego, że była to tramwa po śmierci ojca Piotra. Przeżywali to bardzo. I no, 2,5 roku tylko byliśmy w Narwi. Nie z czyjejkolwiek, że tak powiem, winy, a tylko dlatego, że w Siemiatyczach była bardzo nieprzyjemna sytuacja, gdzie przez rok czasu cerkiew była zamknięta. Został się tylko jeden duchowny jako locum tenens parafii, no, odprawiający nabożeństwa, ojciec świętej pamięci już Mikołaj Milniczuk. I tak musiałem aklimatyzować się z kolei już w nowych warunkach w Siemiatyczach. Też mile wspominam, aczkolwiek nie był to najłatwiejszy okres w moim życiu. Dlatego, że no ta zawierucha, która spowodowała turbulencje parafialne, rzutowała również na duchownych, prawda? Ale dzięki Bogu jakoś udało się pokonać te turbulencje, uspokoić sytuację. Tak jak przysłowie mówi, malitwa i trud, wsiopierę trud. Zaczęliśmy wykańczać w plebanię murowaną, która też stała bez okien, bez drzwi, tam gdzie no chociażby obecnie mieszka biskup w Arsenofie już. Trzeba było organizować dużo rzeczy. Chór młodzieżowy zorganizowaliśmy przegląd pieśni religijnej i paraliturgicznej, który dzisiaj rozrósł się już do miana festiwalu, prawda, i z powodzeniem już konkuruje nawet z Hajnówką. I wiele, wiele innych rzeczy, czyli trzeba było, że tak powiem, zaskarbić sobie szacunek u ludzi, co też i udało się zrobić. No, ksiądz metropolita, proponując mi Dubicze, powiedział, że pójdziesz do swoich rówieśników. Pracowałeś dużo, teraz odpoczywaj. No ale to się nie da tak, to prawda, jak w krwi jest, już człowiek ma to, że trzeba trudzić się, starać się i tak dalej, to chyba to do końca będzie. Obecnie myślę już o rzeczywistym odpoczynku, o udaniu się na emeryturę już taką pełną, cerkiewną, nie tylko nauczycielską, żeby jeszcze parę lat, jeżeli Bóg da, pożyć i tak postawić kropkę nad i.
Do którego miejsca najczęściej wspomnieniami, ojcze, wracacie?
Pierwsze dziecko zawsze jest najbardziej takie, że tak powiem, absorbujące i potrzebujące pomocy. Oczywiście wracam do Łemków, bo to jest, tak jak powiedziałem na początku, to jest dobry naród. To jest zacny naród, święty naród, tak bym powiedział. Oczywiście są różnie, są i wyjątki, ale jest na pewno ich mniej, jak niestety na moim rodzinnym czy naszym rodzinnym Podlasiu.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za tą godzinę poświęconą wspomnieniom.
Gdzież tam godzinę?
Czas szybko
15
leci,
minut rozmawialiśmy, panie Janie. Tak.
A moim rozmówcą był ojciec Andrzej Jakimiuk, mitrat, proboszcz parafii świętych Piotra i Pawła w Dubiczach Sierpiennych.
Opieki Matki Bożej. Pierwsza cerkiew na terenie parafii była pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, ale znajdowała się 2 kilometry stąd, tam gdzie teraz jest zalew Bachmaty. Tam stoi kapliczka upamiętniająca to miejsce, tą cerkiew, prawda, która spaliła się w czasie tak zwanego potopu szwedzkiego w XVII wieku. I jak pobożne podanie głosi, że w czasie pożaru z ognia została wyrzucona ikona pokrowa Bożej Matki i przeniesiona tutaj na to miejsce, gdzie teraz znajduje się obecna cerkiew. I ludzie przyjęli to jako znak opatrzności i, że tak powiem, niejako jako polecenie już tutaj przenieść. Wraz z budową cerkwi tutaj została również i wieś niejako przeniesiona w tą stronę, bo tutaj nie było zabudowań. Ludzie zaczęli się budować tutaj w pobliżu cerkwi. Później druga cerkiew na tym miejscu już spaliła się w czasie działań II wojny światowej. Na dzwonnicy cerkwi, tylko nie wiem, czy czerwonoarmiści, czy Niemcy, punkt obserwacyjny, ulokowali się, a na cmentarzu była przeciwna strona i w czasie działań tych właśnie paliła się również druga cerkiew i ta obecna cerkiew była budowana właściwie jeszcze w czasie wojny i w okresie bezpośrednio powojennym. Naród był biedny, społeczeństwo ubogie zniszczeniami II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki Bogu Bóg pomógł i pobudowali tą obecnie istniejącą cerkiew, również pod wezwaniem opieki Matki Bożej, pokrowa Bożej Matki.
Pytający również się uczy od tego, z kim rozmawia. Ja również się nauczyłem, popełniłem błąd, że to jest cerkiew świętych Piotra i Pawła, to jest opieki Matki Bożej.
Tak, a z tym, że pierwsza cerkiew, tak jak powiedziałem, była właśnie Piotra i Pawła i my zachowujemy tą tradycję i w każdą niedzielę poprzedzającą święto Piotra i Pawła, to już niejako ja zaproponowałem taką praktykę, żebyśmy pielgrzymką, kresnym chodem szli z tej cerkwi na miejsce pierwszej cerkwi, żeby nawiązać do miejsca i tradycji istnienia tej właśnie pierwszej cerkwi, która była matką obecnie istniejących cerkwi.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę uprzejmie, miło mi było.
Z ojcem Andrzejem Jakimiukiem rozmawiał Jan Smyk. Sława Jezusu Chrystu.
Bo wieki sława.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.